Audycja Sposób na Rodzinę, Magda Monasterska, dzień dobry. A z nami dzisiaj, ojejku, potężna dawka optymizmu. Maria Ekes, dzień dobry.
Dzień dobry, witam serdecznie wszystkich Państwa i Ciebie, Magda.
Gdyby Państwo się zastanawiali, skąd ja tę Marię wytrzasnęłam, to nie ukrywam, że ja jestem bardzo taką pilną obserwatorką aplikacji Instagram i tych mediów społecznościowych, instagramowych. I właśnie stamtąd Marię wytrzasnęłam, bo zachwyciła mnie przede wszystkim oczywiście swoją urodą, bo jednak jesteśmy wzrokowcami, ale też takimi pięknymi treściami, które ty tam zamieszczasz.
O, to bardzo miłe. Rzeczywiście troszkę z tego słynę, że idę taką drogą bardzo, bardzo swoją i jest dla mnie ważne, ponieważ zajmuję się, wiesz, od lat makijażem, ale jest dla mnie ważne od zawsze, nie tylko to. Dla mnie ważny jest cały człowiek i cała kobieta, nie? I gdzieś jakby, wydaje mi się, że bez tego wnętrza i bez tego życia, które prowadzę na co dzień, nie dałabym rady żadnych wartościowych treści na Instagramie, wiesz, jakby publikować, nie? Że bardzo dla mnie właśnie jest ważne takie, no to co mam w środku i też o to dbam i chcę, żeby ludzie też u siebie o to dbali, nie? Dlatego też nie tylko makijażowe treści, ale też takie lifestyle'owe mam u siebie.
To będzie potężna dawka dobra. Dzisiaj o to zadbamy, żeby Państwu też tak pokazać taką, tą taką dobrą stronę życia, bo przychodzi taki czas w naszym życiu, mam nadzieję, że przychodzi i do każdego przyjdzie, kiedy my możemy się zatrzymać i spojrzeć na to, co mamy wokół i powiedzieć, ja wiem, że jest trudno, ale jest naprawdę dobrze.
To w ogóle, Magda, to co mówisz, to jest takie moje trochę motto życiowe, wiesz, bo nie ukrywam, że ja tak w życiu prywatnym, to naprawdę, myślę, że to Państwu, to dla Państwa będzie o tyle też ważne, że to się dzieje właśnie trochę tak, jak mówisz, u każdego z nas, nie, że te trudne rzeczy, te graniczne często zdarzają się każdemu, nie, ale to życie na co dzień, jakby my możemy je poprowadzić tak, żeby to nas nie zdominowało, wiesz, i nie zjadło. Tak, to jest dla mnie właśnie też takie bardzo ważne, że te trudne, bo w moim życiu się ich przeplata bardzo dużo, takich granicznych doświadczeń, łącznie właśnie z, uważam, najtrudniejszymi, czyli ze śmiercią bliskich mi osób, takich bardzo ważnych, najważniejszych, nie? Ale to życie się toczy, jakby i też, wiesz, taka, no ja już bym tutaj mówiła za długo pewnie, to
nie
mnie
ma za długo,
stopuj.
Dzisiaj mamy czas, dzisiaj mamy czas, możemy mówić.
Troszkę mnie stopuj, ale generalnie właśnie jest tak, że ja mam takie, wiesz, poczucie, że w życiu bardzo ważna jest akceptacja zdarzeń, nie? Akceptacja tu i teraz. Czyli wiesz, nie myślenie o tym, co było, bo tego już nie ma i nie myślenie o tym, co będzie, bo tego jeszcze nie ma, nie? To my możemy sobie troszeczkę programować rzeczywistość, a wydaje mi się, ja lubię takie angielskie słowo, wiem, że może to śmiesznie zabrzmi, ale jest takie słowo attitude. Ja to widzę jako takie trochę moje podejście do spraw, nie? I moim takim podejściem jest właśnie czerpanie dobrych rzeczy z codzienności, nie? Bo nie chcę i nigdy nie pozwolę na to, żeby te złe zdominowały moje życie, nie? Bo ja jestem dla moich dzieci, wiesz, mam czterech chłopaków, nie? Ja jestem dla ludzi też, których spotykam na swojej drodze i ja chcę, żeby oni widząc mnie mieli uśmiech na twarzy, nie? Bardzo mi na tym zależy. I to nie jest sztuczne, wiesz o co chodzi? To nie jest sztuczne, że ja będę programować, że ludzie mają się uśmiechać. Nie. Marzy mi się, żeby dać ludziom serce. Oczywiście, wiesz, w tych moich granicach, nie? Ale wtedy ludzie zawsze odpowiedzą też jakąś taką radością, nie?
A to prawda, bo jest jakiś taki, nie wiem, też użyję tych takich międzynarodowych słów, flow czy vibe, czy po prostu jakaś taka osobowość, czy energia, którą ze sobą niesiesz, że to do ciebie wraca, że nawet jak spotykasz jakiegoś człowieka, zawsze jak widzę, że ktoś jest niemiły, albo zaczyna na kogoś krzyczeć zupełnie obcego, to znaczy, że gdzieś już coś mu się ulewa, prawda? Że on
tak
bardzo dużo w sobie nosi i że akurat spotkał mnie na swojej drodze i tak mu się po prostu wylało, prawda? Że to nie jest o mnie, bo to nie jest tak, że ja, nie wiem, zajechałam mu drogę,
tak
czy nie
jest.
Wiem, czy weszłam na to przejście dla pieszych, czy cokolwiek innego, jakiś taki drobiazg, który się wydarza, że to jest ta konkretna sytuacja, że komuś gdzieś jest po prostu za dużo.
Magda, i tu jest, ja zawsze mam, ja mam taką naturę troszeczkę, że jak coś się dzieje, to zastanawiam się dlaczego i jakie jest rozwiązanie na tą sytuację, nie?
Praktyczne podejście.
To znaczy, wszyscy mówią w ogóle, moi znajomi i tacy najbliżsi przyjaciele mówią, Boże, skąd ty się wzięłaś? Ja naprawdę nie mam tej takiej, przepraszam, stereotypowo polskiej natury, nie? To znaczy, jeżeli ktoś podchodzi do mnie, chociaż rzeczywiście, muszę ci to przyznać, to może zabrzmi nieskromnie, bardzo rzadko mi się to zdarza.
Tak, ale nie tak samo. Tak.
Bo coś
bo niesiesz coś takiego,
tak
prawda? Niesiesz tę pozytywną, dobrą energię.
Tak jest. No. I to właśnie wraca. To po prostu wraca. Dlatego ja mam taką odezwę do Państwa, żeby Przede wszystkim się zająć sobą. Mhm. Wiesz co? To może jest takie właśnie troszeczkę w ogóle odwrócenie tutaj kota ogonem, ale jeżeli my, ja, moje dzieci, moja najbliższa rodzina, osoby, na których mi zależy, będziemy zaopiekowani, to znaczy, żeby ze mnie, to co mówisz, nie? Żeby się ze mnie nie wylała ta frustracja, ja muszę ją zabezpieczyć, zaopiekować i dać jej ujście w tych momentach, kiedy nie jest, wiesz, granicznie, nie? Kiedy nie jest takie, wiesz, żeby nie nastąpiła po prostu taka fuzja i wybuch tych emocji,
tak,
to ja
czyli
muszę
akcja i reakcja, nie? Że nie ma tej przestrzeni do tego, żeby kiedy coś się wydarza, jakiś drobiazg, no bo to najczęściej wybuchamy przy drobiazgach.
Dokładnie.
To żeby mieć tę przestrzeń, zadbać o tę przestrzeń
zawczasu,
dokładnie. Dokładnie, o ten taki, że to jest jednak maraton, prawda? To nie jest sprint, to jest maraton.
Jasne.
Żeby gdzieś tam znaleźć to miejsce, gdzie to się rozejdzie, nie? Jak ta fala,
jasne,
no, jak
tak.
ten statek płynie.
Ale to wiesz, co w ogóle fantastycznie to powiedziałaś, dlatego, że to jest jak fala. I pytanie, czy chcemy, żeby to była gwałtowna fala, która zmiecie wszystkich i wszystko dookoła, czy żeby to było spokojne morze, ale zobacz, jakie piękne, nie? Jakie majestatyczne, jakie spokojne. Po co ludzie chodzą nad morze? Nie?
Aha,
po to, żeby mieć spokój.
Tak.
I ja bym chciała być, marzy mi się to w życiu właśnie też, żeby być jak takie morze. No oczywiście z moim takim włoskim temperamentem to nie zawsze jest łatwe, ale właśnie nawet ten temperament da się ograć, swój własny, nie? Kiedy masz naturę na przykład właśnie szaloną, zwariowaną, to zadbaj o to, żeby... No tak mi się wydaje właśnie, że to chodzi też, to zadbanie o siebie, to nie jest tylko zadbanie o siebie, ale przez to, że zadbamy o siebie, zadbamy o całe nasze otoczenie, to najbliższe, to na którym nam zależy, bo też prawda jest taka, że nie mamy wpływu na wszystkich, wiesz o co chodzi.
No, oczywiście.
No nie da się wszystkich zaprogramować, żeby wszyscy myśleli tak jak ja. Nie, ale właśnie w tej różnorodności, kiedy ja jestem zaspokojona, kiedy ja jestem spokojna, ja mogę to dać dalej, nie? I to dalej jakoś, ja mam takie wrażenie nawet po moich dzieciach właśnie, że, no wiesz, to jest czterech chłopaków, nie? To nie zawsze jest idealnie.
No, oczywiście.
No umówmy się, nie? Proszę państwa, no kto z was ma dzieci, jedno, kto z was nie ma, to jest w stanie pewnie sobie wyobrazić. No jest to po prostu, to jest sprint, a nie maraton. No,
oczywiście. Szczególnie, że każde z tych dzieci, no ty masz czworo, ja mam troje, tam jest rzeczywiście pomieszane, bo to są dwie dziewczynki i jeden chłopiec, nasz rodzynek. No ale to też jest temperament, prawda? Przecież
tak,
jak oni
jest.
Się spotykają, stykają po tych wszystkich doświadczeniach szkolnych, wracają do domu, no to wtedy zaczyna się walka o przetrwanie czasami.
Otóż to. Czasami jest to bardzo, bardzo trudne i czasami powiem szczerze, że nawet mi opadają ręce. Jakkolwiek może nie chcielibyście państwo tego słyszeć, to mi czasami też opadają ręce z niemocy. Mhm. Wiesz o co chodzi, że wyjście naprzeciw potrzebom, ty Madzia masz troje dzieci, ja mam czworo. Proszę państwa, nawet przy jednym dziecku wyjście naprzeciw czyimś potrzebom tak. jest bardzo trudne. I dlatego też mi się wydaje, zobacz, dochodzimy do tego punktu zero, nie? Mhm. Ja najpierw muszę swoje potrzeby zabezpieczyć.
Tak, i rozpoznać.
I rozpoznać. Dokładnie tak. Żeby się przyjrzeć sobie, żeby potem iść do innych. Właśnie to jest też takie moje hasło na tym Instagramie, nie? Że ja nie jestem tylko dla siebie, bo to jest takie małe i skończone w moim odczuciu, nie? Że ja bym była człowiekiem małym, gdybym się skupiała tylko na sobie, nie? Żeby to dbanie o siebie było tylko dla mnie, ale właśnie dla tych dzieci, żeby o ich dobrostan móc zadbać z takim szczerym zainteresowaniem, a nie wiesz, żeby się ich pozbyć, nie? Nie chodzi o to. Chodzi o to, że zadbać o siebie, żeby móc dać siebie innym tak w pełni, nie?
Między nami mamami dzisiaj w audycji Sposób na Rodzinę. Dziś będziemy państwu takiego dużo dobra, takiego życiowego przekazywać. Do tej rozmowy wracamy za chwilkę. Audycja Sposób na Rodzinę. Maria Ekes w naszym studiu. Mówimy o akceptacji. Między innymi oczywiście akceptacji tego, co się dzieje i co nas spotyka. No i tak patrząc z boku, no to można powiedzieć, no ale ile można akceptować tego, co się dzieje w naszym życiu?
Mhm. Wydaje mi się, że dużo.
Dużo.
To, co mówię, jest bardzo pewnie takie trudne do zrozumienia i się też często z tym spotykam. Słuchaj, no pewnie wiesz, że ja 5 miesięcy temu pochowałam mojego męża i tatę moich dzieciaczków jednocześnie. I wiem, że dużo można znieść, naprawdę. I to jest piękno natury człowieka. Jakkolwiek, proszę państwa, wyda się państwu to dziwne, to jestem przekonana, że człowiek naprawdę dużo może znieść. Każdy. Nie, ja nie mówię tylko o sobie. Mnie spotkało to, państwa spotykają różne inne rzeczy. Każdego z nas coś, ale człowiek dużo może znieść. Nie? Dużo możemy znieść. Tylko właśnie, widzisz, ja znowu będę tutaj wiercić tą dziurę, nie? Żeby zadbać o siebie zawczasu. Mój mąż miał takie powiedzenie. Po prostu nas nie wy wywali z bobsleja, nie? Wyobrażasz sobie ten pędzący tak. bobslej i jak cię z niego wywali,
to, boli.
To już naprawdę boli, nie? Więc jakby my też zadbaliśmy właśnie o dzieci i o siebie zawczasu. To jest taki trudny temat, nie? Żałoba to jest taki bardzo trudny temat, ale właśnie zadbać o siebie. Każdy z nas ma te potrzeby inne, nie? Ale tu się pochylić trochę nad sobą, dać sobie czułość, dać sobie takie zrozumienie, i wtedy naprawdę się lepiej żyje i się łatwiej żyje. I tak, można wiele znieść, Magda. No.
Dałeś sobie dużo czasu na to, żeby dojść do tego poziomu, w którym teraz jesteś. Chociaż podejrzewam, że przychodzą te trudne momenty. Niezależnie od twojej osobowości i takiej pełnej akceptacji tego, co się dzieje.
Oczywiście, że tak. I uważam, że to jest bardzo ważne, żeby o tym powiedzieć. Super, dziękuję ci, że to w ogóle mówisz. Bo to, że ja mam taki sposób bycia i życia, taki właśnie radosny, pełną piersią, korzystać z każdego dnia, to jest jedno. Ale to, że mi się zdarza, chociaż nie jestem rzeczywiście płaczącą jakąś kobietą, to nie jest mój sposób na rozładowywanie emocji. To ja też płakałam. Tak, pamiętam po dziś dzień, jak siedziałam w kuchni, na podłodze i po prostu wyłam, nie? Bo to jest to zdarzenie rozsypania się świata na milion kawałków. Tak. I to jest dojmujący ból, naprawdę. I tak, to jest tak, że my mamy słabości, ja też mam słabości i to jest super. Wiesz, Magda, mnie to fascynuje i ja to odkryłam podczas tej choroby mojego męża, że jestem słaba. A wiesz, jakie to jest dla mnie super? Bo ja całe życie musiałam być mocna.
Tak.
Jakie to jest odkrywcze, proszę państwa, że w słabości naprawdę się jakaś moc doskonali, nie? Że naprawdę, ja mówię to też o sobie, oczywiście to każdy z państwa sobie na swoje musi to jakoś zinterpretować po swojemu i odnaleźć siebie w tym, ale ja zobaczyłam, jaka jestem mocna właśnie podczas zobaczenia własnej słabości, nie? Dostrzeżenia jej. I to jest, no to jest taki ból, Magda, no to jest taki ból graniczny.
To jest nie do opisania.
To jest nie do opisania, tak. Wiesz... W ogóle uważam, że spotkanie ze śmiercią, dlatego ja mam teraz w planie kręcić takie bardzo ważne też podcasty dla mnie, właśnie między innymi też o żałobie, nie? Bo to jest temat bardzo pomijany, a proszę państwa, można się z tego podnieść. Można się z tego podnieść. Uważam, że tutaj jest kluczem świadomość też, nie? Właśnie świadomość tego, co mówisz, swojej słabości, swojej mocy, która się objawia jakoś dziwnie w tej słabości. No, to jest duży temat. To jest duży temat rzeczywiście, który gdzieś jest... No ja może to jest bardzo ryzykowne, co mówię, że to jest dla mnie wdzięczny temat, bo jest właśnie graniczny, bo tu w żałobie, w trudności, u straty spotykamy się ze sobą tak bardzo mocno.
No już bardziej nie można.
No bardziej nie?
Że
nie można.
Właściwie widzimy siebie w takim pełnym wymiarze. W takim najtrudniejszym, najgorszym, takim, gdzie musimy to przyjąć i zaakceptować. I znowu wraca ta akceptacja, prawda? Że my już w takim gorszym momencie siebie na pewno nie zobaczymy. Więc pytanie, z czym przyjmiesz to, co widzisz? Czy będziesz z tym walczyć, czy to zaakceptujesz?
No w ogóle to są, no słuchaj, dotykamy w ogóle tak egzystencjalnych rzeczy, bo ja nie chcę tego powiedzieć, że i też nie chcę, żebyście państwo tak to zinterpretowali, że ta akceptacja przychodzi od razu, że życie jest cudowne, że ja w momencie starcia się z chorobą mojego męża, chorobą nowotworową, no mówię sobie, no proszę państwa, wszystko jest super, będzie super, no może nie być super. Tak. Że są dwie drogi i tu się pojawia też dla mnie takie ważne hasło. Ja mam takich kilka haseł w swoim życiu. Właśnie, wiesz, przyjęcie, akceptacja, ale jest jeszcze jedna bardzo ważna rzecz. Świadomość. Świadomość zdarzeń. Ja miałam naturę, tu przyznaję się państwo bez bicia, taką troszeczkę wyparciową, nie? I owszem, wyparcie jest mechanizmem obronnym, który służy mimo wszystko pewnie człowiekowi. Tu warto by się z psychologami skonsultować, natomiast tak kiedyś usłyszałam i to gdzieś mi też brzmi w głowie, że to nam służy, tak? To jest, jak to się mówi, mechanizm obronny dla nas, nie?
No ale to wypłynie przecież
to
prędzej.
To wypłynie prędzej czy później, nie? Naprawdę. I z tym się warto, uważam, spotykać, bo to wyjdzie, nie? Bo to wyjdzie z nas, bo gdzieś to w nas siedzi. Tak. I jak nie damy tym trudnym sytuacjom upustu, to wróci. Wróci. Dlatego świadomość zdarzeń. Powiedzieć sobie, ja muszę powiedzieć tutaj szczerze, to będzie takie bardzo osobiste. Natomiast przyszedł taki moment, kiedy moja serdeczna przyjaciółka, lekarka, no, powiedziała mi wprost, bardzo między oczy. Marysiu, to jest czas na hospicjum, załatwiajcie. To mówi, nie znaczy, ona powiedziała mi, to były bardzo może brutalne słowa, ale dla mnie były cucące i budzące. Ona powiedziała, Cyryl umrze. Po prostu. Musicie szykować opiekę dla dzieci, opiekę dla ciebie i opiekę dla Cyryla. to jest imię mojego męża. I to jest dla mnie coś nieprawdopodobnego. Bo w momencie, kiedy ktoś, przepraszam za słowa, walnął mi między oczy prawdą, z którą ja się troszeczkę nie chciałam zmierzyć, nie? Ani ja, ani dzieci, ani podejrzewam też mój mąż, świętej pamięci, nie chcieliśmy się z tym zmierzyć, ale w momencie, kiedy ja to usłyszałam, to uznałam, dobrze, czas się otrzepać, i idę po działanie.
Zadaniowiec.
I stąd tak jest. Ale wiesz co, to jest właśnie taki typ zadań, ja jestem takim typem zadaniowca, że właśnie powiem ci tak szczerze, że nie chciałam nic pominąć, wiesz? To znaczy, że nie chciałam już tak iść, dobra, jest cel, jest zadanie, nikogo już nie widzę. Bardzo się starałam. Oczywiście też podlegałam, wiesz, wszystkim mechanizmom obronnym, to się wszystko działo jakby, ale właśnie też akceptacja tego, że to się dzieje we mnie, że się dzieją trudne rzeczy, że mój organizm reaguje, że moja głowa reaguje, że jest mi smutno, że jest mi dziwnie, że nie umiem się odnaleźć. To też jest wszystko proces, nie? I to jest wszystko zawarte w tej drodze. Ale przyjęcie tego i świadomość, z czym się mierzymy, daje ci możliwość znalezienia narzędzi. Po prostu. I u nas to było hospicjum Dutkiewicza. Tutaj bardzo muszę wspomnieć, mam nadzieję, że pozwolisz, hospicjum księdza Eugeniusza Dutkiewicza. Zostaliśmy otoczeni taką opieką, że wszyscy moi obserwatorzy na Instagramie już to wiedzą, bo wiesz, to jest tak, że po prostu ty już trochę nie masz siły, żeby iść. I ktoś, jak ty już nie masz tej wody, ty już nie masz nic i ktoś ci przychodzi z wodą i z ręką i mówi, daj rękę, pójdziemy razem. To nie będzie łatwa droga. Już mam ciarki na całym ciele. To nie będzie łatwa droga, ale pójdziemy razem, pomożemy wam, nie? Ale do tego wszystkiego, zobacz Magda, do działania doprowadziła świadomość tego, co się dzieje, nie? I czołowe zderzenie z prawdą, niestety.
Wielu jest, myślisz, lekarzy, którzy potrafią tak powiedzieć prosto w oczy.
Myślę, że to jest bardzo trudny temat.
No bo to jest jednak wyzwanie, takie wzięcie odpowiedzialności i przekazanie drugiemu człowiekowi, że to już jest koniec, to jest wasza ostatnia droga.
Oj, myślę, że to jest naprawdę trudny temat. Ja nie mam statystyki, mam doświadczenie swoje. No i bym powiedziała tak pół na pół, że tylko widzisz, to jest takie moje zdanie, że my się bardzo boimy trudnych tematów, naprawdę. A jak czegoś się boimy, to tak udajemy, że tego nie ma, nie? Czyli trudno nam się jest często konfrontować. I widzisz, prawdopodobnie są ludzie, jestem przekonana, że są tacy ludzie, którzy nie chcą tego usłyszeć, dla których to nie będzie odpowiednia droga, prawda? Że
tak.
Nie chcą usłyszeć, jaka jest sytuacja. A ja miałam silne pragnienie i potrzebę odnalezienia się w tej sytuacji, ale prawdziwej. Nie to, że nie takiej życzeniowej, że jakby mogło być, że może coś. Ja potrzebowałam usłyszeć prawdę między oczy i mi to dało dużo. Natomiast wydaje mi się, że jest troszkę tak, że mi się wydaje, że po prostu lekarze no pewnie w większości nie chcą krzywdzić pacjentów i nie potrafią może czasem, no jak to ludzie zwyczajni, prawda? Normalni ludzie nie potrafią wyczuć. Nie? No ja z moją właśnie serdeczną tą koleżanką, lekarką się bardzo dobrze znam i ona wiedziała, że mi jest to potrzebne po prostu, nie? Więc jakby tutaj może ten walor takiej przyjaźni, zażyłości między nami jest też istotny, że ona wiedziała, że ja tego potrzebuję, nie? Magda, no wyobraźmy sobie, w jak trudnej sytuacji są lekarze, którzy mają oznajmić ci taką, a nie inną diagnozę.
Jak się dziećmi zaopiekować?
To jest bardzo trudna rzecz. Natomiast wydaje mi się, że widzisz, to też jest takie, że warto się przyglądać tym dzieciom od początku. Tak jak, wiesz, masz przyjaciela, prawda? I interesuje cię, co u niego. Interesuje cię, jaki on jest, czego on potrzebuje, czego nie lubi, jak do niego dotrzeć. No, musimy się jakoś tam dopasować. To tak samo trochę jest, wydaje mi się, z dziećmi. Żeby traktować, ja miałam w ogóle taką dewizę życiową, właściwie od chłopaków urodzenia, że ja ich traktuję jak ludzi. Nie jak dzieci,
tak,
domyślę, przepraszam, bezrozumne, takie jak troszeczkę za naszych czasów było. Ja przynajmniej takie mam wspomnienie. To są mądre istoty, które widzą dużo więcej niż my, niż nam się wydaje, że widzą. I teraz tak, wyczuć, wypytać, bo są dzieci bardzo wypierają, znaczy przynajmniej takie jest moje odczucie, że bardzo wypierają i musimy badać, rozmawiać, być z nimi, starać się. Ja też nie mówię i też nie chcę, żebyście państwo tak widzieli, jako taki, wiesz, idealny obrazek. Ja jestem zainteresowana moimi dziećmi, co nie oznacza, że robię za nich rzeczy w życiu albo że chcę ich ochronić przed wszystkim, bo tak się nie da. Natomiast bardzo mi zależy na tym, żeby im pomagać, żeby być. Wiesz, wtedy, kiedy potrzebują mnie, żebym ja była. No i tutaj właśnie była taka sytuacja, że szukaliśmy, najpierw poszliśmy do naszego hospicjum imienia księdza Dudkiewicza, do pani psycholog całą rodziną, bo tak też nam mówiła pani, że to jest dobre, żeby jeszcze póki tata jest, żeby być z nim, więc my poszliśmy na spotkanie z psychologiem. Jedno, drugie, trzecie. No potem już po śmierci taty moich chłopców, no to się troszeczkę zmieniło, bo widzisz, każdy też inaczej reaguje, nie? Jeden nie chce w ogóle, nie chce się konfrontować i też trzeba na to pozwolić. Wiesz, nie możesz, no tak jakby ty nie jesteś gotowa, a ktoś cię na siłę ciągnie, choć idziemy do psychologa, to nie zawsze jest dobre. Czasami to jest ratujące życie, prawda? Bo my wiemy, że już jest sytuacja graniczna u kogoś, ale trzeba, no nie wiem, no jest to trudna sztuka jakiegoś takiego wyczucia, co kto potrzebuje, prawda? I tak samo właśnie wydaje mi się, że jest w przypadku dzieci. Ja się staram to badać tak naprawdę ciągle, wiesz, bo to dzieci są bardzo, takim wydaje mi się, z tego co się troszkę na dzieciach znam, może niedużo, są bardzo chronione przez te mechanizmy obronne, bardzo, nie? Na przykład właśnie takie wyparciowe, że żeby się z tym jeszcze nie spotkać, bo może to jest właśnie za duże dla nich. Widzisz, ja mam taką konstrukcję psychiczną, że lubię czołowe zderzenia, doświadczać czołowych zderzeń, ale może dzieci nie lubią się takich konfrontacji, więc tutaj też trzeba wyczuć. No, no jeden się, synek na przykład przytulać lubi, nie? Lubi czuć bliskość. Drugi lubi troszkę wypłakać. Trzeci, ja teraz będę taki, wiesz, dzielny z duch. Czwarty, ucieczkowy tryb, prawda, od tematu. To naprawdę każde dziecko ma po prostu inaczej. Ale właśnie wydaje mi się, że, no wiesz, to troszkę jest tak myślę, że traktować dzieci tak, jak my byśmy chcieli być traktowani, nie? Chciałabyś, żeby ktoś słuchał, czego potrzebujesz, a nie ci wtykał pomoc na siłę, prawda? Tak. Ja też o tym marzyłam, żeby ktoś posłuchał, czego ja potrzebuję, a nie szukał mi rozwiązań. Ja tak chcę z dziećmi funkcjonować. Staram się pytać, nie naciskać, bo wiem, że to męczy czasami. Mnie też by to męczyło, gdyby ktoś mnie naciskał, nie? Więc no wiesz, no są to trudne rzeczy, natomiast no może ja mam taki dziwny sposób, wiesz, funkcjonowania, że lubię pytać wprost, wiesz? Nawet moje dzieci lubię pytać wprost. Też oczywiście, wiesz, adekwatnie do wieku, bo one nie mają często tak do końca świadomości tego, co się tam zadziewa, ale pytać, po prostu pytać, czego potrzebujesz? Czy wiesz, czego potrzebujesz? Czy widzisz w sobie coś, czym się warto by było zająć? Albo czy widzisz, że twoje zachowanie jakoś tam oddziałuje na resztę rodziny. Dobrze bądź niedobrze. Czy widzisz, że jest jakiś problem, wiesz? To wszystko są... Te pytania padały u mnie. To jakby nie, ja tego nie wyciągam, wiesz, z kapelusza. To wszystko się działo, nie?
Ale to też ciekawe zagadnienie tutaj poruszyłaś, czyli to, jak towarzyszyć osobie bliższej lub dalszej, która przeżywa żałobę, która jest tą żoną, jest tym mężem, partnerem, partnerką, mamą, tatą.
Tak jest.
Czego potrzeba takiej osoby, jak myślisz? Oczywiście to też jest taka kwestia indywidualna, ale często jest tak, że my osoby towarzyszące nie wiemy, co zrobić, bo nie wiemy, czy przynieść jedzenie, czy zadzwonić po psychologa, czy po prostu być, jakie pytania zadawać. To też jest ciekawe, prawda?
Magda, w ogóle bardzo, bardzo ważne rzeczy poruszasz, naprawdę, bo wydaje mi się, ja też nie chcę właśnie tutaj uchodzić za jakiegoś eksperta od spraw wszelakich, natomiast to, co mogę powiedzieć ze swojego doświadczenia, to pytać. Ja tak państwu też troszkę zdradzę takich może troszkę rzeczy, no takich moich bardzo intymnych, bo ja w momencie diagnozy mojego męża właściwie zamknęłam się na cały świat. Wiesz, ja byłam troszkę w social mediach tyle, ile mogłam, ale ja mam taką naturę, że ja muszę to troszkę taką męską, że ja lubię to sama przetrawić w sobie, prawda? Nie lubię z tym chodzić, nie lubię się żalić, nie mam po prostu, ja nie mam tego czegoś, nie umiem się żalić za bardzo. I dopiero teraz widzę, że dopiero właśnie w momencie śmierci mojego męża, kiedy ja tak naprawdę żałobę przeżywałam, my razem z moim mężem przeżywaliśmy tę żałobę od pierwszego właściwie dnia diagnozy. My się żegnaliśmy już wtedy, mówię zupełnie poważnie. I ja to jakby przeżywałam wszystko na bieżąco i dopiero potem zorientowałam się właśnie w momencie śmierci, że ja zaczynam wracać do życia. No ludzie, wiesz, z boku mogą sobie pomyśleć, co tu się w ogóle dzieje. Już tak szybko, a ja po prostu przez 2 lata zamknięcia sama w sobie, dopiero w momencie, kiedy to się wydarzyło, zaczęłam to odpuszczać, prawda? I zaczęłam, wiesz, jakby wracać do życia. Więc te potrzeby, do czego zmierzam? Te potrzeby każdego z nas będą inne, ale tak jak mówisz, w ogóle to jest, taki mi się wydaje, wiesz, klucz. Pytać się, czego potrzebujesz? I jeżeli ktoś jest też skomunikowany ze sobą, ten, którego pytasz o to, czego potrzebuje, to wydaje mi się, będzie mu łatwiej powiedzieć, potrzebuję, żebyś mnie teraz zostawił. Potrzebuję być sama.
I to też jest okej.
I to też jest okej. nie martw się o mnie, ja potrzebuję czasu być sama, wiesz, bo często jest tak, że rodzina się martwi, mówi, o, co tu się dzieje, a żeby coś się nie stało, nie martw się o mnie, ja postaram się sobie poradzić, ale potrzebuję czasu. Albo proszę, zrób mi obiad, bo ja nie mam w sobie zasobów, siły, żeby się zebrać do zrobienia obiadu. Różnie ludzie reagują i to też jest okej. Tak jak mówisz, wiesz, to jest dla mnie w ogóle taka... Zobacz, jak ta akceptacja, Magda.
Akceptacja
wraca,
cały
nie?
czas. Tak. No, to jest taki temat, taki motyw przewodni, prawda?
Naprawdę.
Naszego funkcjonowania. Ta akceptacja do tego, co się wydarza, akceptacja siebie, a także tych osób, które nam towarzyszą mniej lub bardziej. Można by pomyśleć, że ta akceptacja to jest jakaś taka super moc, jakaś taka super umiejętność. Czy tego można się nauczyć? Czy z tym trzeba się urodzić? Trzeba mieć jakieś predyspozycje do tego, żeby akceptować? Jak myślisz?
To jest trudne.
Trudne jest.
To jest trudne pytanie, co mówisz, dlatego że ja rozmawiam z naprawdę masą ludzi. Także z moimi obserwatorkami, dziewczynami, które no już znam tak koleżeńsko, prawda? Przez to, że mnie obserwowały w ogóle wszystkie osoby, bardzo pozdrawiam. I to jest trudne, bo są kobiety, są ludzie, którzy nie mogą przeskoczyć tego progu akceptacji siebie. Są ludzie, którzy się naprawdę zadręczają. I znam też takie przypadki, także właśnie osób po stracie, które zadręczają się tym, co było. Też trzeba to też, uważam, tutaj nakreślić, że te sytuacje śmierci są bardzo... O śmierci, czy wiesz, no to nie chodzi tylko o śmierć, prawda? Ale te sytuacje w naszym życiu są bardzo różne, bardzo różne. Jesteśmy często krzywdzeni, doświadczamy naprawdę takich zranień, po których wyjść obronną ręką i stanąć, wiesz, piersią do przodu jest to wydarzenie... jak wejście na Mount Everest. Naprawdę, ja to rozumiem. Tylko wydaje mi się, że akceptacja siebie jest do zrobienia. Tego się czasami trzeba rzeczywiście długo uczyć, wiesz? I to też nie zapraszam, ja mam bardzo wiele koleżanek, przyjaciółek serdecznych, znajomych właśnie w terapiach, nie? Bo to jest duży krok i to jest super. Zająć się sobą właśnie, pomóc sobie i to jest do zrobienia. Wydaje mi się, że to jest do zrobienia. Ale może to jest moja natura optymisty, która mówi, że jest wszystko do zrobienia, że się wszystko da. Na pewno niejednokrotnie, jak ze wszystkim, co jest wartościowe, to jest długa droga i ciężka i niełatwa. Ale jest warta wysiłku i zachodu, żeby potem żyć tak ze sobą, wiesz, spojrzeć sobie w oczy i powiedzieć, tak, jest dobrze, tak, popełniam błędy, ale kto ich nie popełnia?
Dokładnie, kto nie popełnia błędów i to też jest niezwykłe, gdzie tolerujemy i przyjmujemy to, że nie jesteśmy doskonali.
To jest w ogóle, ja nie wiem, dla mnie to będzie, proszę Państwa, strasznie dziwne, ale ja chyba właśnie w tej chorobie mojego męża spotkałam się z tym, ze swoją słabością, naprawdę, chyba tak pierwszy raz. Ja właśnie raczej to miałam tak naturalnie w sobie troszkę, muszę tak nieskromnie powiedzieć, chociaż byłam przez życie doświadczona naprawdę bardzo mocno, ale byłam też, z drugiej strony widzisz, możemy spojrzeć na to optymistycznie, byłam zahartowana. Mhm. Wiesz, o co chodzi? Jest duża różnica między patrzeniem na swoją trudną nawet drogę życiową, jako na zahartowanie, kurczę, to mnie wzmocniło, dam radę, nie? I ile jeszcze przejdę, nie wiem, ale dam radę.
Mam zasoby.
Mam zasoby, ja je w sobie odnalazłam, ja ich w sobie poszukałam, prawda? I mam te zasoby. A można też powiedzieć, no, życie mnie tak przeorało, że już dla mnie szansy nie ma, jest beznadziejnie. I wiecie co, ja tego nie chcę też oceniać, bo ja rozumiem, że to są często stany naprawdę depresyjne, to są stany także takie, z którymi ciężko jest wygrać, ale wydaje mi się, że nawet wtedy mamy narzędzia, żeby zacząć działać, czyli wizyta u psychologa, u psychiatry. Tego się nie należy wstydzić. Czasy nie są łatwe. A też troszkę jest tak, że wydaje mi się, że im większa świadomość w nas, tym czasami jest trudniej. Wiesz, bo świadomość własnych słabości to nie jest taka znowu i ta akceptacja, to nie jest znowu taka, wiesz, wycieczka do po prostu, nie wiem, do ocean. To jest trudna droga. To jest trudna droga po prostu odnaleźć właśnie tak siebie i taką akceptację też w tych trudnościach. To wszystko jest trudna droga moim zdaniem, ale warta. Warta wysiłku.
To właśnie też jest ciekawe, no bo mamy świadomość, że to jest trudna droga. Wiemy, że warto. Ja mam też taką swoją teorię, że to kryzysy nas rozwijają i to kryzysy sprawiają, że my się uczymy życia, my się uczymy funkcjonowania no sami ze sobą, no bo kiedy jest tak łatwo, lekko i przyjemnie, to czego my się nauczymy? Bardzo często nie potrafimy nawet tego docenić.
Bardzo to są ważne słowa moim zdaniem. To znaczy one gdzieś bardzo ze mną rezonują, wiesz, bo ja mam takie doświadczenie, że i też często właśnie o tym mówię na Instagramie, tak mi się wydaje, że często, że właśnie my bardzo chcemy unikać trudnych rzeczy, nie? To, co już mówiłyśmy wcześniej, że najlepiej to jest tak zdezerterować, uciec, wiesz, tylnymi drzwiami i jest po problemie, nie ma go, nieprawda. Kryzys jest dobry. bo przyniesie dobre rozwiązania. Może to jest ryzykowne, co mówię, ale ja jestem, powiem wam szczerze, tak na 99,9 pewna, że to jest totalnie zgodne z tym, co chcę powiedzieć. Kryzys jest dobry. To nie znaczy, że wrócimy do tego, co było. Bezpiecznie, wiesz, tam bez, nie uraniliśmy nóżki, wracamy bezpiecznie. Nieprawda. Czasami może być to przewrót życia od 90, o tam wiecie, na stopniach to się nie znam, ale o
ale dużo
stopni. To może być totalny przewrót, ale warto, warto. Bo moim zdaniem tak, kryzys przyniesie lepsze rzeczy. Jesteśmy bardziej świadomi, dużo się zmienia w nas, dojrzewamy. Zawsze jesteśmy o ten jeden krok do przodu, o tą jedną trudną sytuację do przodu, nie? Że wiemy, jak możemy zachować się. Na przykład przychodzi sytuacja kryzysowa, trudna, nie wiem, starcia z kimś. Jest nam trudno, nie lubimy konfliktów często, nie? Chcemy od nich uciec. I ta sytuacja, potem jak sobie, nie wiem, mija tam jeden dzień, czasami jedna noc i sobie mówisz, co się wydarzyło w ogóle, co się wydarzyło, co to była za sytuacja konfliktowa. I mówisz sobie tak, mogłam zrobić tak albo tak, a zrobiłam tak. Czy to było dobre, co było w tym dobre, co było niedobre, nie? Jakie konsekwencje przyniesie to, jakie przyniesie co innego, jakieś inne rozwiązanie. Kryzys jest dobry, bo nas tylko i wyłącznie rozwija. Takie jest moje zdanie. Może nie tylko i wyłącznie, ale
tak,
rozwija.
No bo ja mam podobne, że to właśnie w kryzysie jesteśmy trochę jednak tak stanąć sami ze sobą twarzą w twarz i zobaczyć, co potrafimy zrobić, a czego niekoniecznie, co możemy jeszcze rozwinąć. Po każdym kryzysie, tak jak mówisz, jesteśmy inni, bo się rozwijamy, dojrzewamy. Ja też mam taką teorię, że się przepoczwarzamy troszkę,
tak
jak nastolatki, prawda?
Tak,
że my się przepoczwarzamy przez te trudne sytuacje, które gdzieś tam na naszej drodze są. Więc jakkolwiek to zabrzmi, to warto z tych kryzysów korzystać.
Jasne.
I wynosić te lekcje, bo potem, co mamy, no możemy to dobro nieść, prawda?
Jasne,
jeżeli tak docenimy i zauważymy i wtedy te takie momenty, kiedy przychodzi ten poranek i patrzysz na to słońce wschodzące, czy nawet na ten śnieg, to cudowne, że ja mogę to dostrzegać i mogę
jasne.
To widzieć.
Jasne, że tak. Ja uważam w ogóle, że kluczem do wielu drzwi, także tych drzwi, które są w nas pozamykane, jest właśnie spotkanie ze sobą. Ja powiem ci, dopiero w wieku 30 kilku lat się tak naprawdę spotkałam ze sobą. Wiem, jaka jestem, wiem, kim jestem, wiem, że to, co często wynosimy z domu, to nie jest prawda o nas. To jest prawda o domu.
Dokładnie.
Prawda? To jest prawda o domu. Więc to, do czego też zmierzam, to jest właśnie to, żeby być sprawczym we własnym życiu. I tak jak mówisz, Magda, to jest uważam fantastyczne. I to jest w ogóle klucz do wielu drzwi. Spotkać się ze sobą, wyciągnąć wnioski i idziemy dalej. Idziemy dalej, po prostu. Tylko właśnie tutaj jest potrzebne to spotkanie i taka, no właśnie, spotkanie, akceptacja, świadomość, przyjęcie zdarzeń i też takie, wiesz, ja odkrywam właśnie dopiero po 30, że bardzo dalekim było mi słowo czułość.
Mhm.
Taka czułość dla siebie, że nawet i tak ostatnio właśnie na Instagramie też z dziewczynami moimi i panami tak sobie rozmawialiśmy, bo ja powiedziałam, że czułość jest taka właśnie bardzo ważna i ludzie właśnie też to mówią, nie? Że my sobie nie umiemy dawać czułości, a ona jest bardzo, bardzo ważna. Takie zaopiekowanie się sobą, bo nikt nie da nam tego tak dobrze, jak my możemy sobie to dać sami. I wydaje mi się, że to jest warto też pamiętać, że my często oczekujemy od wszystkich, nie? Że jak to będzie moje życie dobre.
Tak.
Albo jak będę miała super członków rodziny, to moje życie będzie dobre. Albo dopiero jak zarobię określoną ilość pieniędzy, to moje życie będzie dobre. Nieprawda. Twoje życie może być dobre już teraz. Co to, jakby to wiesz, to nie staje w sprzeczności z rozwojem.
Mhm.
Bo to jest super. Róbmy ciekawe rzeczy, róbmy więcej rzeczy, rozwijajmy się, ale to nie jest żadna sprzeczność z tym, że możesz się cieszyć z tego słońca, które wschodzi na Magda.
Tak.
Ze
tej
słońca.
Codzienności.
Tak.
No właśnie. Bo ty też, wydaje mi się, że w podobny sposób łapiemy te takie momenty i te chwile takiego doceniania i takiej wdzięczności. Takiej po prostu takiej czułej wdzięczności z tego, że hej, jestem. Prawda? To jest to pójście nad morze, prawda? I złapanie. Dobra, czasami wiatru, czasami sztormu. W porządku. Natomiast to też jest taki luksus przebywania w tej codzienności. To, że możemy pójść, zobaczyć i po prostu odczuwać.
Odczuwać. Ale właśnie zobacz, co mówisz. To jest znowu kolejna taka rzecz, z której możemy się albo cieszyć, albo marudzić. Ja czasami nie ukrywam, na pogodę narzekam.
Och, jejku, ja też.
Boże, słuchaj, to jest moja
zmora. Jestem pani wiosna. No gdzie jest pani wiosna?
Ja jestem pani upał i pani 38 stopni w Rzymie, prawda? Więc absolutnie cię rozumiem, ale no ale dobra. Siedzimy nad tym morzem i wieje paskudny gdański wiatr. I co mówisz sobie? Kurczę, no jest tragedia, nie? Ale wieje. Załóż kaptur, usiądź i wdychaj ten wiatr. Przez chwilę chociaż, nie? Tylko usiądź tu i teraz. pobądź tu i teraz, zobacz. Ja proszę Państwa, ja naprawdę wiem, z czym my się tutaj bijemy, ponieważ ja byłam zawsze gdzieś. Ja mam taką troszkę naturę, wiesz, takiego wariata. Ja byłam zawsze gdzieś. Nie tu, nie teraz, tylko już tam.
Zawsze tam.
Bo tam jest tak super. Tam będzie tak super.
No, ale ja już jadę na te wakacje, tak? Ja już jestem w tej robocie, ja już robię to, no. Ale ja cały czas jednak w korku w samochodzie.
Dokładnie tak. A właśnie tu się dzieje życie. I przyjęcie tego, że to życie, które dzieje się tu, ma wartość. I o, wiesz, co jest jeszcze ciekawe? Ja na to tak zwracam uwagę. Znaczy dla mnie to jest ciekawe, może dla Państwa wcale. Ale to, że to tu i teraz projektuje moje jutro. I to, jak ja tu i teraz się zachowuję, często oddziałuje na moje jutro, pojutrze, za kilka lat. Nie?
No i też na to otoczenie, które masz. Wrócę trochę do dzieci. Jak zaszczepiać Twoim zdaniem w dzieciach też te takie pozytywne wartości? To, że hej, cieszmy się z tego, że możemy pójść do lasu. Cieszmy się z tego, że możemy spotkać dziki na naszej drodze, bo to też jest wyjątkowe.
No ja mam niestety jedną odpowiedź, która może nie będzie dla wszystkich fajna. Przykładem. Mhm. Przykładem po prostu. Bo możemy...
bo te dzieciaki patrzą.
Oczywiście, że
możemy gadać, co chcemy, ale one patrzą
oczywiście.
I widzą.
I one widzą, niespójności. Tak. Moje dzieci są tak szczere do bólu, żeby, proszę Państwa, nie miejcie takiego cukierkowego obrazu. Znaczy dla mnie to jest cukierkowy, bo ja się mogę zetknąć, wiecie, z prawdą o sobie, ale moje dzieci mi między oczy czasami, wiesz.
Bez po mamie.
Dokładnie. Po mamie. Ale powiem Ci, że to jest dla mnie też dobre. Mhm. Bo ja wiem, jak oni mnie widzą i że są rzeczy naprawdę do pracy. Ostatnio moja serdeczna przyjaciółka mi powiedziała właśnie, że ona nie lubi zmian planów. I to też coś, wiesz, a ja zmieniam plany czasami, bo ja mam tak dużo na głowie, że autentycznie, wiesz, skoordynować to wszystko jest to po prostu. No powiem tak ładnie, wysiłek, prawda, oraz trud, delikatnie mówiąc. Więc jest tego bardzo dużo i ona tego nie lubi. I to było dla mnie takie przykre, sobie powiedziałam, no kurczę, mnie nie zrozumiała, wiesz, dramat. A potem sobie mówię, przecież ona ma rację. Przecież ona ma rację. I to jest dla mnie super, bo ja mogę się ocucić. Ja mogę się zastanowić, co jest nie tak. I tak samo mi się wydaje, że jest z dziećmi. Dzieci nas cucą, dzieci nas budzą. Dzieci nauczą się od nas tylko i wyłącznie przykładem. Moim zdaniem. Oczywiście wydaje mi się, że zapamiętujemy pewne hasła i to też nie chcę tego, wiesz, deprecjonować, że to nie ma znaczenia. Ja z mojego domu rodzinnego pamiętam pewne rzeczy jako pewne hasła. Nie zawsze były one spójne, prawda, z faktami. Natomiast też zapamiętujemy pewne hasła, więc pamiętajmy, znowu wracamy do pewnej rzeczy, że jeżeli my będziemy spójni, świadomi, zaopiekowani, to będą widziały nasze dzieci i to będą prawdopodobnie powielały nasze dzieci. Oczywiście wydaje mi się i ja też bardzo się tego uczę i chcę zaakceptować wybory moich dzieci, które często nie są takie jak moje. Pomysły, słuchaj, mojego syna najstarszego na życie, dalekie są od moich, ale to jest jego.
Ale to jest jego. Sam sobie poprzeżywać i zdobyć to doświadczenie i przeżyć te kryzysy. Chociaż nam, rodzicom, ciężko na to patrzeć, że oni kiedyś też będą przeżywali kryzysy, ale z drugiej strony mamy świadomość, że się przez to rozwiną.
Dokładnie. I wiesz, co mi się wydaje? Że ja tak na przykład staram się i tak widzę, że to się dzieje, że ja na siebie patrzę z takim dużym spokojem i widzę, że na moje dzieci zaczynam też patrzeć ze spokojem, że one sobie poradzą, że one doświadczą. Słuchaj, ile jest takich historii, że dzieciaki doświadczały bardzo trudnych rzeczy i to jest wpisane w życie. Mogą, mogą. Mi powiedziała też pani, nie pamiętam dokładnie, kto mi to powiedział, natomiast to też mi tak jakoś utkwiło w głowie, pani nie ocali dzieci przed kryzysem. Tak. Pani nie zabierze dzieciom trudności. One się z nimi spotkają. I zobacz, Magda, znowu akceptacja trudności, akceptacja zdarzeń, przyjęcie, świadomość, danie sobie czasu, czułości. To są wszystko gdzieś takie bliskie mi hasła i wydaje mi się, że tak dzieci nauczymy. Słuchaniem ich, przykładem, prawdą, wiesz? Prawdą właśnie. Że my też nie jesteśmy idealni. Ja powiem Ci szczerze, że jak moje dzieci były małe, to się wiem, wielu ludziom w głowie nie mieściło. Ja potrafiłam moje dzieci przeprosić. Na przykład jak zdarzyło mi się podnieść głos i widziałam, że ich to boli. Nie, bo mój na przykład najstarszy syn bardzo nie lubi podnoszenia głosu, nie lubił od dziecka. A mi się zdarzało krzyknąć w domu. I powiem Ci, że przychodziłam i mówiłam, przepraszam Was, nie dałam rady, było mi bardzo ciężko. Nie potrafiłam sobie z czymś poradzić. A to uczy dzieci bliskości z samym sobą, skoro wiedzą, że ja jestem blisko ze sobą i wiem, że coś było nie tak, prawda? Potrafię też to wyczuć, się przyznać. To dzieci też, moim zdaniem, prędzej czy później, to nie zawsze dzisiaj widzimy efekty,
oczywiście,
prawda?
Tylko później, no.
Tak, czasami później zobaczymy efekty, że te nasze dzieci będą blisko siebie, a przez to też blisko innych, tak mi się wydaje. Mam nadzieję, że tak będzie.
z życzeniami dobrego życia. I zachęcamy, żeby Marysię podglądać sobie na Instagramie, bo tam tak dużo tych dobrych treści jest.
No, staram się jak mogę. Przede wszystkim to, co Państwo widzicie, najbardziej mnie cieszy. Ja nie jestem typowym instagramerem, ty jesteś typową instagramerką, dlatego że ja nie mam parcia na posty i nie lubię statystyk, ale wiem, że są tam osoby, które w większości, pewnie nie zawsze, lubią mnie słuchać i to bardzo cenię. Jestem tam po prostu z sobą i to jest dla mnie najważniejsze.
Maria Ekes, bardzo dziękuję.
Bardzo, bardzo ci dziękuję, Magdo, o przepięknych oczach.
Magda Manasterska, ja też uprzejmie dziękuję. To była audycja Sposób na Rodzinę.